Minęła godzina 12, jak zawsze o tej porze przenosimy się do Przekuć w Sukces. Razem ze mną już jest Przemek Krawczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o startupach, a dokładniej o początkach startupów, o tym jak to wszystko wyglądało, jaka jest historia, więc wyciągnijcie moje drogie dzieci wasze notesy i notujcie historyczne daty, które będziemy wam dzisiaj podawać. Przemek Krawczyk razem ze mną. Dzień dobry, cześć Przemku.
Ale zachęciłeś. Dzień dobry,
dziękuję.
Drodzy słuchacze. Odcinek 106 i może powinniśmy zrobić to wcześniej, ale tak się złożyło, że dzisiaj zebraliśmy się do rozmowy o początkach polskiej branży startupowej, bo to też jest warto podkreślić, że dzisiaj skupimy się na Polsce, dlatego że udało mi się namówić bardzo, ale to bardzo ciekawego gościa do rozmowy, tylko ustaliliśmy to tutaj we trzech. Od razu tutaj płeć gościa zdradziłem, że dzisiaj porozmawiamy sobie bez gościa, żeby nakreślić kontekst i rozpocząć od takich oczywistości, a za dwa tygodnie gość, który wpadnie do nas do studia, opowie, no, że tak powiem, z autopsji o tych ostatnich 15 latach polskiej branży startupowej, bo jest to osoba związana z nią od samego początku, no i chyba taka, z którą no, topowo można o tym porozmawiać, no bo uczestniczyła w tych wszystkich procesach, obserwowała tę branżę od początku, współkształtowała ją, więc no, ja już teraz trochę ten temat zajawiam, bo uważam, że to będzie bardzo, że to będzie bardzo ciekawe i też ważne, żeby dzisiaj no, te pewne takie podstawy gdzieś sobie ustawić do tej rozmowy za dwa tygodnie.
I nie zdradziłeś w końcu, kto przyjdzie do nas za dwa tygodnie?
Nie, ale jeszcze się zastanowię, może w tej części podcastowej to zrobię, też zachęcając słuchaczy, żeby z nami zostali do końca.
Dobrze.
Ale żeby porozmawiać o polskiej branży startupowej, to jednak nawet w takim turbotelegraficznym skrócie trzeba się cofnąć do lat 70., dlatego że wtedy zaczynamy mówić w ogóle o startupach na świecie. I oczywiście pierwszym regionem, w którym startupy zaczęły się rozwijać, była Dolina Krzemowa, dobrze wam znana, no bo już od lat 50. tam się zaczęły tworzyć takie bardzo specyficzne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Po pierwsze, baza wojskowa, która stacjonowała nieopodal, już ściągała pierwszych inżynierów, specjalistów takich właśnie technicznych, którzy dla wojska rozwijali jakieś nowe technologie. I tam były duże pieniądze. Tam oczywiście było duże zapotrzebowanie na takie właśnie technologie wojskowe, no bo mieliśmy do czynienia z zimną wojną i takim też wyścigiem zbrojeniowo-technologicznym. No i też w okolicach Kalifornii mieliśmy i mamy duży uniwersytet, więc tam też ściągali ludzie, którzy no, chcieli się w tym kierunku kształcić, wielu takich właśnie młodych naukowców, młodych inżynierów, pierwszych programistów ta uczelnia zaczęła wypuszczać. No i w ogóle władze regionu Kalifornia drastycznie obniżyły podatki na rozwój takich nowych przedsięwzięć, więc no po prostu każdy w zasadzie w Stanach Zjednoczonych, kto się interesował początkami rozwoju jakiegoś internetu, pierwszych komputerów, wszyscy praktycznie ściągali tutaj w okolice właśnie Doliny Krzemowej Kalifornii, żeby tam znaleźć jakieś albo zatrudnienie, albo założyć swoją własną firmę. No i sam fakt, że Dolina Krzemowa, właśnie tak się nazywa, no świadczy o tym, że tam też zaczęto tworzyć w ogóle pierwsze półprzewodniki, o których dzisiaj mówi cały świat. My zrobiliśmy o tym w zasadzie oddzielny odcinek, bo rozmawialiśmy bardzo dużo o Tajwanie i o firmie TSMC, która tam funkcjonuje, ale właśnie pierwsze takie półprzewodniki, pierwsze firmy, które się zajmowały takimi układami scalonymi, to właśnie Dolina Krzemowa w Stanach. No i historie takie jak Apple, Microsoft, no to są właśnie takie papierki lakmusowe rozwoju tej branży startupowej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my tutaj na naszym polskim podwórku, na takie początki rozwoju przedsiębiorczości startupowej, no musieliśmy jeszcze trochę poczekać.
Wydaje mi się, że nie ma równie potężnego odkrycia w dziejach świata, co półprzewodnik. Ja zawsze byłem tak uczony, że to właśnie półprzewodniki zrobiły największą robotę w dziejach świata.
No, skoro dzisiaj w samochodzie montuje się około 3000 takich półprzewodników, a w lodówce, którą macie u siebie w mieszkaniu 1500, no to o czymś świadczy. Nie byłoby rozwoju komputerów, nie byłoby rozwoju sztucznej inteligencji, nie wysyłalibyśmy ludzi w kosmos, Gdyby nie półprzewodniki, więc zdecydowanie, no jest to pewnie top 10 najważniejszych, nie wiem, odkryć w historii ludzkości. No i też trudno się właśnie dziwić, że no ta Dolina Krzemowa amerykańska właśnie, gdzie te pierwsze układy scalone były tworzone, no właśnie stała się takim poletkiem, czy takim zalążkiem rozwoju startupów na świecie. No ale jak mówi się, że zazwyczaj do Polski trendy ze zachodu przychodzą z około 10-letnim opóźnieniem, no to tutaj było zdecydowanie jeszcze dłużej, bo my o branży startupowej w Polsce umownie mówimy od 2007 łamane na 2008 roku, dlatego że kilka rzeczy się wtedy w Polsce wydarzyło. Po pierwsze, osoby, które budowały branżę startupową w Polsce, ci pierwsi przedsiębiorcy, ci pierwsi tacy najzdolniejsi programiści, zaczęli się kojarzyć na forach internetowych ze sobą. I do dzisiaj istnieje wykop, więc pozdrawiamy wszystkich wykopowiczów i na wykopie ci ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. Sieć społecznościowa, której dzisiaj już nie ma, czyli Grono. To nie wiem, czy ty, Kamil, byłeś na Gronie. Ja no,
oczywiście
pamiętam,
byłem.
Czekałem z utęsknieniem na jakieś zaproszenie, bo wtedy dało się tylko na zaproszenie dołączyć.
Tak, tak.
I chyba z pół roku czekałem, aż ktoś tutaj zaprosi mnie do Grona.
To długo. No. Ja dosyć sprawnie dostałem to zaproszenie, pamiętam. Nawet nie wiem z jakiego źródła, ale pamiętam, że dosyć szybko dołączyłem do grona, ale to grono też bardzo szybko upadło.
Tak. W Polsce pojawił się Facebook i zmiótł konkurencję. No i też taki serwis, którego pewnie możecie nie pamiętać, ale on się nazywał Blip. On był czymś na kształt Twittera dzisiejszego, prawda? No w każdym razie w tych miejscach ci ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać i zaczęli wymieniać się pierwszymi swoimi jakimiś doświadczeniami przywiezionymi często z zagranicy. To byli ludzie, którzy studiowali w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy Wielkiej Brytanii. No oni przyjeżdżali do Polski i no mieli jakąś chęć właśnie, żeby założyć swoją własną firmę, żeby rozwiązać jakiś taki konkretny problem wokół siebie i w związku z tym zakładali jakieś pierwsze firmy, tak, do których zapraszali swoich znajomych albo właśnie osoby poznane na forach i zaczęło się powoli coś dziać. W tym samym czasie, czyli w 2007 roku, powstała niesamowicie ważna dla polskich startupów organizacja Aula Polska, która do dzisiaj organizuje spotkania dla przedsiębiorców. Ja nawet uczestniczyłem w jednym z nich w miesiąc temu i cały czas Aula bardzo prężnie działa. W pewnym momencie zarządzanie Aulą w ogóle przypadło Arturowi Kurasińskiemu, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy i który przez lata właśnie kierował Aulą i ją rozwijał. No dzisiaj też jedna z osób, którą bardzo bym chciał zaprosić do naszej audycji i już, no już jesteśmy posłowie, to jest Piotrek Nowosielski, założyciel Just Join IT. No i Aula, która zaczęła organizować aulery, czyli nagrody, gdzie corocznie gremium, które Aula zaprasza do współpracy, spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera najbardziej obiecujące młode startupy. No i z jednej strony jest to nagroda symboliczna, bo to nie jest nagroda pieniężna, to nie jest nagroda, w której można tak wygrać coś, tylko i wyłącznie tutaj statuetka i ten tytuł Aulera może przypaść danej firmie. No i pomyślicie sobie, że no, co to za nagroda, skoro jest tylko symboliczna, ale okazuje się, że z biegiem czasu naprawdę wybory tego gremium są bardzo prorocze. I największe dzisiaj startupy to są właśnie te, które były wśród tych aulerów nagrodzone, więc można powiedzieć dzisiaj, że tytuł aulera to jest jakiś taki złoty dotyk, który sprawia, że no, jest dużo większa szansa na odniesienie w przyszłości sukcesu. No i też 2007 rok to jest bardzo ważna data, bo wtedy zorganizowano pierwsze Startup School. I to jest też coś, o czym warto pamiętać, kiedy się mówi o polskich startupach. Rafał Agnieszczak to jest taka żyjąca legenda polskiej przedsiębiorczości. On założył serwis fotka.pl.
Już legendarny serwis na tym etapie, wydaje mi się. Chociaż teraz już młodzi internauci mogą nie wiedzieć, co to było, ale wtedy to było coś, kurde.
To było coś. I Rafał Agnieszczak w ogóle, on w wywiadach podkreśla, że według niektórych definicji to nawet nie było startupem, no bo on nigdy nie zdobył na to finansowania inwestora, tylko Fotka.pl była rozwijana z jego prywatnych środków, więc to tak zwany bootstrapping jako model biznesowy. No ale Rafał Agnieszczak zaczął organizować właśnie Startup School'e. No i to była taka szkoła przedsiębiorczości kilkumiesięczna i uczestnicy tego programu mogli, uczyli się jak stawiać własne biznesy internetowe. Dzisiaj nazwalibyśmy Startup School akceleratorem, bo w zamian za jakąś małą część swoich udziałów twórcy tych przedsięwzięć dostawali wsparcie prawne, księgowe, HR-owe, strategiczne. No i tutaj można powiedzieć, że też ten Startup School wychowały całe pokolenie polskich przedsiębiorców. No i może na zakończenie tego wejścia, jak już tak opowiadamy o takich ważnych dla polskich startupów inicjatywach, to trzeba jeszcze wymienić Startup Weekend, który co prawda trochę później, bo od 2011 roku był organizowany, ale to jest kolejny taki dobry przykład przywieziony z zagranicy, bo wtedy to właśnie Krzysztof Kowalczyk zorganizował właśnie pierwszy Startup Weekend, który z kolei dzisiaj nazwalibyśmy hackathonem, czyli grupa ludzi pozytywnie zakręconych spotyka się w jednym miejscu. Na początku, czyli w piątek zazwyczaj, każdy, kto chce, może wyjść przed gremium i w 60 sekund opowiedzieć, jaki ma pomysł na nowy biznes. Dostaje feedback, czyli co jest w tym pomyśle dobre, co jest może do poprawy. I po tych wszystkich pitch deckach staje się przy swoim stoliczku. No i jeżeli, załóżmy ja, Przemek, wysłuchałem tej 60-sekundowej prezentacji Kamila i mi się ten pomysł spodobał, jakoś tak się przekonałem do niego, to mogę do takiego stoliczka podejść i powiedzieć: Kamil, ja chcę z tobą w ten weekend pocisnąć ten pomysł. I sobota, no to jest cały dzień, kiedy przy pizzy i Red Bullach się programuje, a w niedzielę jest moment, kiedy oczywiście trzeba ten pomysł już w 324 godziny rozwinięty zaprezentować. No i zwycięzcy dostają jakieś wyróżnienia. I dzisiaj też sporo takich dużych startupów, które funkcjonowały czy funkcjonują na polskim rynku, to są właśnie inicjatywy, które się urodziły podczas tego Startup Weekendu, więc myślę, że to jest takie podsumowanie takich najważniejszych inicjatyw, które się na początku rozwoju polskich startupów działy. Myślę, że bez nich dzisiaj w tym naszym pięknym nadwiślańskim kraju no byłoby zdecydowanie ciężej rozmawiać o startupach i o rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Tutaj ten rok 2007-2008 jest bardzo też istotny. Jeżeli ktoś z was pamięta, to był taki moment, kiedy zaczynał się na świecie kryzys finansowy. I my mieliśmy w Polsce taką słynną Zieloną Wyspę, mieliśmy bardzo niskie bezrobocie, zaczynają płynąć do Polski unijne pieniądze, ale już rządzący widzą, że no ten kryzys dotrze też do nas, że z pewnym opóźnieniem, rok, dwa, może maksymalnie trzy, przyjdzie takie spowolnienie gospodarcze do Polski. No i tutaj wykonano pewien taki ruch wyprzedzający, bym powiedział. No bo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaczyna wykorzystywać unijne środki na rozwój właśnie startupów. I pojawiają się pierwsze programy dofinansowania, kiedy osoby zgłaszające jakiś, no tutaj innowacyjny pomysł na biznes, mogą dostać pieniądze, takie na jakiś taki operacyjny rozwój tego przedsięwzięcia, pewną opiekę i wsparcie, no właśnie, choćby takie biznesowe, prawne, tak, i te pierwsze dotacje zaczynają być po prostu rozdawane. Myślę, że osoby, które były związane z polską przedsiębiorczością i pamiętają właśnie te czasy, no to jest tak zwana słynna 8.1, czyli program 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. No i tutaj no to jest taki pierwszy legendarny program, gdzie można było zdobyć dofinansowanie. No i pierwsze założenia były takie dość ostrożne, to znaczy, że dotacja będzie góra wynosiła 100 tysięcy złotych, ale kiedy przyszły pieniądze z Brukseli i się okazało, że jest do wydania 1,5 miliarda euro prawie, No to PARP się przeraził, że tych pieniędzy nie da rady wydać, a jak nie wydamy tych pieniędzy, no to co, będziemy musieli je oddać? A nie możemy przecież oddać pieniędzy. No więc bardzo szybko podniesiono w ogóle to dofinansowanie aż do 850 tysięcy złotych. No i wydaje mi się, że te pieniądze zaczęto rozdawać bardzo szczodrze. Powiedziałbym, że momentami zbyt, dlatego że po pierwsze tych chętnych rzeczywiście nie było aż tak wielu na samym początku, więc można było dostać te pieniądze nie mając jakiegoś bardzo ambitnego projektu. No i też umówmy się, że osoby, które no do tej pory pracowały na etacie albo no, wykonywały jakieś takie zajęcia, w których nie zarabiały jakichś gór pieniędzy, nagle dostają jakieś budżety operacyjne właśnie oscylujące wokół 500, 700, 800 tysięcy złotych. No i nie oszukujmy się, nie zawsze takie osoby dobrze wiedzą, jak takie środki spożytkować. Kolejnym problemem no, jest to, że te pierwsze programy i to była chyba ich największa bolączka, no ci, którzy zarządzali funduszami, byli rozliczani przede wszystkim za wydanie tych środków, czyli za ilość pieniędzy, która została wpompowana w rynek, a nie za bardzo byli rozliczani za efekty, czyli za jakość tych pomysłów, albo na przykład za to, czy te startupy po roku, dwóch, trzech, pięciu będą dalej funkcjonowały. Jedni patrzą na ten czas z taką nostalgią, mówiąc, że można było naprawdę wypróbować szalone projekty i dostać na nie pieniądze. Inni twierdzą, że no bardzo dużo kasy zostało po prostu, mówiąc tak właśnie po startupowemu, przepalonej, bo PARP co prawda nieśmiało, ale próbował po czasie zmierzyć skuteczność swoich programów. No i okazało się, że połowa projektów, w które PARP zainwestował, ostatecznie w ogóle nie ujrzała światła dziennego, czyli...
Strasznie dużo.
Czyli co drugi projekt w ogóle nie kończył się wprowadzeniem tego produktu na rynek, no a z tej połowy, która na ten rynek się dostała, no też chyba 60%, zaraz zajrzę w notatki, no nie przetrwała 4 lat od momentu założenia spółki. Więc w tym momencie do dzisiaj, to jest w ogóle ciekawe, że do dzisiaj trwa taka gorąca dyskusja, jak ocenić te pierwsze lata rozdawania pieniędzy. No i chyba trzeba, ja jednak stoję na takim stanowisku, że trzeba było pewną ilość pieniędzy wpuścić na rynek i, mówiąc właśnie tak kolokwialnie, przepalić, żeby wykształcić pierwsze pokolenie polskich menadżerów, przedsiębiorców, programistów, którzy czują czy poczują te zasady działania w startupie i te pieniądze też w dużej mierze można powiedzieć, że poszły na edukację, na błędach, no bo osoby, które popełniły te błędy, nauczyły się czegoś na tych błędach i dzisiaj przedsiębiorcy, którzy zarządzają dużymi startupami, czy mamy w Polsce jednorożce, czy nie, to sobie jeszcze o tym jeszcze porozmawiamy, ale to jest często dla takich osób drugi, trzeci, czwarty projekt, więc bez tego pierwszego i bez tych pierwszych porażek by się im na pewno nie udało. No inni mówią, no ale to były porażki za pieniądze podatników, więc co na przykład to nam dało, że jakieś pokolenie przedsiębiorców polskich nauczyło się na naszych błędach? No i ta dyskusja, no
na
myślę,
pieniądzach.
Że tak jest. Myślę, że ta dyskusja dzisiaj jest dość skomplikowana, ale mam takie poczucie, że te wątki możemy sobie jeszcze trochę rozwinąć już w podcaście.
I cyk, jesteśmy w podcaście. Rozmawiamy dzisiaj o startupach, ale teraz już będziemy mogli trochę luźniej porozmawiać, tym bardziej, że większość takich poważniejszych wątków już powiedzieliśmy o nich właśnie w audycji, którą przed chwilą słyszeliście prawdopodobnie, a jeśli nie, to zachęcamy do tego, żebyście słyszeli. No, ale zresztą kto odpala podcast od połowy, nie słysząc tego, co było wcześniej? Nikt.
No nie, no tak to chyba żaden nie robi.
No... Ale wydaje mi się, że my możemy być takim, wiesz, wyjątkiem na poletku podcastowym, dlatego że faktycznie jak ktoś przesiada się z radia, to Spotify głupieje i ma coś takiego, dlaczego ktoś zaczyna słuchać od połowy.
Ja wiem, że Spotify głupieje, dlatego że mamy dostęp do danych podcastersowych i tam Spotify na szczęście odróżnia słuchacza, który przesłuchał... No, włączył sobie na chwilę od takiego słuchacza, który przesłuchał całość. I gdyby gdyby tego nie robić, to mielibyśmy naprawdę dużo mniejsze statystyki, dlatego że część osób włącza nas od tej części już tylko podcastowej, na przykład od 20 minuty. No i na szczęście Spotify takich słuchaczy też zlicza w oddzielnej kategorii, także dziękujemy panie Spotify, bo ratujesz nam pan życie.
dziękujemy pani Spotify. No dobra, czy schodzimy z polskiego poletka już, dlatego że faktycznie powiedzieliśmy o tym PARP-ie, który tam dobrą akcję odwalił, ale szczerze mówiąc, tak jak mówię, uczenie się na błędach, uczenie się, kształcenie polskich młodych przedsiębiorców, którzy mieli wielkie marzenia, które niekoniecznie się spełniły, ale jakieś tam największe sukcesy były właśnie z tych projektów, wiesz, które do dzisiaj tak naprawdę widzimy.
Ja ci powiem, Kamil, że my z polskiego poletka to nie zejdziemy dzisiaj, dlatego że chcę, żebyśmy się skupili na Polsce dziś, ale taki odcinek o branży startupowej amerykańskiej, o tych początkach właśnie Doliny Krzemowej chodzi mi po głowie. Jeśli chcecie, to nagramy taki odcinek. No, mówiliśmy o PARP-ie i mówiliśmy o grantach i to jest ważne, żeby teraz to rozróżnić i może właśnie zapamiętać, że ten program 8.1 to był program grantowy, w którym przedsiębiorcy dostają po prostu pieniądze na rozwój startupu. Nie muszą oddawać swoich udziałów, nie ma potrzeby, żeby był jakiś inwestor, po prostu dostajecie środki. Mówiliśmy o tym, że te dane... No nie wypadają jakoś spektakularnie dotyczące takich projektów, ile procent tych projektów przetrwało, a ile w ogóle weszło na rynek. No ale na przykład jakbyście się zapytali kogoś pracującego wtedy w PARP-ie, no to na przykład powie wam o audiotece, o startupie, który, czy serwisie, który każdy z nas zna. Dzisiaj dostępne są tam audiobooki, audioseriale, ten biznes się świetnie rozwija i to jest biznes, który powstał, czy pewnie nie powstałby, gdyby nie 8.1, no bo twórcy audioteki dostali 800 tysięcy złotych na start. I to jest jeden z takich success story pokazywanych wszędzie, że takie granty też mogą zadziałać. Ja korzystam na co dzień na przykład z Jak Dojadę, kiedy chcę się poruszyć gdzieś po mieście z punktu A do B i sobie sprawdzam rozkład autobusu. To też jest
Wydaje mi się, że tutaj faktycznie to jest chyba jedna z największych aplikacji, która do dzisiaj jest używana na porządku dziennym w ogóle w naszym kraju, że no ja sobie, kurczę, nie wyobrażam sobie życia bez tej aplikacji, szczerze mówiąc. Jeśli poruszam się komunikacją miejską po Warszawie, to nie ma alternatywy do tego nawet za bardzo.
No, są Google Maps, ale na przykład dla mnie interfejs wyszukiwania połączeń takich zbiorkomowych w Google Maps jest słaby. Ja wolę Jak Dojadę.
No tak.
I to też... Jest startup, który na początku dostał dofinansowanie od PARP-u właśnie w ramach tej słynnej 8.1, no i mógł się rozwinąć. Natomiast w pewnym momencie twórcy różnych właśnie programów grantowych zadali sobie takie pytanie, czy może nie miałoby większego sensu, gdybyśmy jednak zaprosili trochę prywatnych pieniędzy i zaczęły powstawać pierwsze inicjatywy takiego partnerstwa, to się ładnie mówi, publiczno-prywatnego, czyli powstaje jakiś fundusz, który zarządza dużą ilością pieniędzy, tylko żeby zainwestować w startupy, on zaprasza do współpracy fundusze inwestycyjne prywatne i na przykład mówimy, słuchajcie, przyjdźcie do nas, wy wykładacie 50%, a my dokładamy drugie 50%. Czyli w tym momencie zaczynamy zachęcać fundusze inwestycyjne różne, polskie i nie tylko, żeby zainwestowały w polskie startupy w ramach po prostu takiego fundingu, tylko wspartego pieniędzmi publicznymi. I w tym momencie pojawia się wątek Krajowego Funduszu Kapitałowego, czyli słynnego KFK, nazywanego czasem Funduszem Funduszy. To była inwestycja, która docelowo miała być magnesem dla inwestorów. Przez kilkanaście lat pompowano publiczne pieniądze, żeby właśnie w ramach takiego połączonego westingu publiczno-prywatnego pobudzić rozwój przedsiębiorczości i zachęcić inwestorów do zalokowania swoich środków nad Wisłą. W ten sposób dostarczono na rynek 740 milionów złotych, więc no niemałą ilość pieniędzy.
Dużo pieniędzy.
I pytanie, jak to się potoczyło? Kiedy zapytacie kogoś, kto jest fanem KFK, no to on wam powie Legimi, Frisco, Synerise, iTaxi. To są startupy, które rozwinęły się przez właśnie KFK i pierwsze inwestycje właśnie w te startupy odbywały się za pomocą środków z tego programu. Inni wam powiedzą, że tych startupów, które KGFK zainwestowało, było kilkaset. I patrząc na wyniki, okazuje się, że to jest, i teraz to jest może ważny, wstrząsający wątek, okazało się, że 20% firm, które dostały wsparcie z KFK, nigdy nie powstało, albo w momencie, kiedy dostawało wsparcie, już było zamknięte. I tutaj się zaczyna robić mało przyjemnie, bo okazuje się, że bardzo dużo pieniędzy zostało tutaj już nawet nie przepalonych w stylu, że ktoś zaczął biznes i mu się nie udało, tylko po prostu sprzeniewierzonych, gdzie dużo pieniędzy szło na dofinansowanie firm krzaków. Wiele osób, dowiadując się, że nad Wisłą można łatwo dostać pieniądze, z całego świata przyjeżdżały, zakładały firmę, dostawały dofinansowanie, wyjeżdżały z Polski, zamykały firmę. Są z tego okresu KFK takie właśnie słynne powiedzenia, że co wyniosłeś z KFK, na przykład Toyota Yaris albo MacBooka, bo okazywało się, że no, te środki po prostu jakoś zasilały portfele założycieli czy founderów, a nie było z tego, no niestety, no, żadnego pożytku dla nas, czy szerzej mówiąc dla społeczeństwa. No i dzisiaj w ogóle tematem KFK zajmuje się prokuratura, tam właśnie zarządzający tym funduszem są oskarżeni o malwersacje finansowe. No i generalnie też w zeszłym roku dość duża afera się pojawiła w odniesieniu do NCBiR-u, bo w ramach kontroli obywatelskiej dwóch posłów, Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby, okazało się, że na przykład duża część środków właśnie w ramach milionowych grantów na takie pseudoprojekty słupowych firm była przeznaczana na dofinansowania. No i muszę przyznać, że dzisiaj jak się o tym właśnie polskim rynku grantowo dofinansowaniowym rozmawia, to coraz więcej osób ma takie poczucie, że jednak popełniliśmy tutaj za dużo błędów. I że oczywiście trzeba było część tych pieniędzy wpompować w rynek, wykształcić ludzi i właśnie no, te zwroty mogą nie być takie jeden do jednego. Natomiast na pewno mogliśmy, patrząc na przykłady innych krajów, które podobne programy rozwijały, że mogliśmy trochę bardziej nauczyć się na ich błędach, mogliśmy trochę lepiej tymi funduszami zarządzać, no i przede wszystkim mierzyć nie tylko ilość wydanych pieniędzy, ale też efekty. Dlatego no, myślę, że trochę spinając klamrą ten wątek historyczny, możemy sobie jeszcze na zakończenie tej rozmowy podyskutować o tym, co się dzieje dziś i być może pokusić się o jakieś jeden, dwa wnioski, co polską branżę startupową no, czeka w przyszłości. Bo Kamil, pytanie do ciebie. Ty się też takimi tematami trochę interesujesz. Czy Polska ma jednorożca swojego startupowego oficjalnie?
Wydaje mi się, jak że myślisz? Na pewno wydaje mi się, że coś byśmy prawdopodobnie znaleźli, ale tak z pierwszego rzutu, co można by nazwać polskim jednorożcem?
No bo w ogóle też może sobie odpowiedzmy na pytanie, czym jest jednorożec w definicji tej startupowej. To jest spółka, która jest wyceniana na powyżej miliarda dolarów. To wtedy mówimy, że to jest unicorn, prawda? Mhm. I trochę świętym gralem dla każdego kraju jest mieć swojego jednorożca, prawda? My słyszymy często, że w Estonii kolejny jednorożec, to jest taki kraj wyjątkowy na mapie świata startupowo, bo to jest malutki kraj, w którym no, tych jednorożców mamy już kilka. Wy na pewno kojarzycie Bolta na przykład jako aplikację dzisiaj do jazdy i do zamawiania jedzenia. No i też od lat się zastanawiamy, czy w Polsce mamy jednorożca. I tutaj dlatego, Kamil, się zawiesiłeś, trochę mówiąc pewnie i tak i nie, bo rzeczywiście sytuacja jest w odniesieniu do Polski skomplikowana, bo my de facto mamy w Polsce jednorożce, bo mówi się, że największym polskim startupem, to znaczy takim, który jest wyceniany najwyżej, jest DocPlanner. I wszyscy są przekonani, że DocPlanner to już jest wart, dawno temu był wart miliard dolarów, tylko nie możemy oficjalnie przypiąć tego odznaczenia DocPlanerowi, Dlatego, że o jednorożcu mówimy w momencie, kiedy w ramach jakiejś rundy finansowania oficjalnie mamy wycenę powyżej miliarda dolarów. Mówię, o co chodzi. Jeżeli mamy na przykład rundę, nie wiem, czwartą, piątą finansowania i jakiś fundusz inwestycyjny kupuje 20% akcji za pół miliarda dolarów, no to my robimy prostą matematykę i ekstrapolujemy, że skoro 20% akcji było warte 500 milionów, to 100% akcji będzie warte 2,5 miliarda dolarów. I w momencie, kiedy ta wartość tych 100% udziałów przekracza, czy akcji przekracza miliard dolarów, mówimy, że to jest jednorożec. Tylko, że w przypadku DocPlanera i innych polskich dużych startupów, bo kojarzycie na pewno Booksy i kojarzycie na pewno Brainly, jako takie trzy największe polskie spółki technologiczne, to one, wszystkie trzy już prawdopodobnie miałyby tą wycenę na poziomie miliarda dolarów, tylko te firmy od kilku lat nie ogłosiły kolejnej rundy finansowania i nie zbierają kolejnych pieniędzy od rynku, więc nie mają jeszcze tej takiego przyklepania na 100%, że ten miliard dolarów jesteśmy warci, ale gdyby one takie rundy ogłosiły teraz, to podejrzewam, że tą wycenę dostałyby spokojnie na poziomie właśnie tego miliarda dolarów. No i nie bez powodu, słuchajcie, od kilku lat o takich dużych rundach finansowania w kontekście polskich startupów się nie słyszy.
No dlatego, dobra, ale że... mamy też tak, mamy też takie bardziej znane polskie, no, startujące od startupów właśnie firmy, które wydaje mi się, że więcej ludzi będzie kojarzyło niż choćby DocPlanera, czyli na przykład InPost, który też do nich jest zaliczany i raczej o nim myślałem w takiej perspektywie polskiego jednorożca, czy on faktycznie do nich się zalicza dzisiaj?
No Allegro też jest wymieniany bardzo często.
Allegro, mamy też Eobuwie.
Tak. No i moi drodzy, tutaj zaczynamy meandrować po takim grząskim gruncie, jaka jest w ogóle definicja startupu i co możemy startupem nazwać, bo nie mamy niestety jednej sztywnej definicji, nie mamy prawodawstwa, które by powiedziało w ramach ustawy, czym jest startup i no zarówno w przypadku Allegro, jak i w przypadku InPostu są pewne wątpliwości, czy można by te firmy nazwać startupami ze względu na to, jaki był kapitał początkowy ich założycieli, jakie były formy tego finansowania, jaka była skala działania na początku. No, mi się najbardziej chyba podoba ta definicja z Wikipedii, że startup to jest tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, które zapewniłoby mu zyskowny wzrost. To jest definicja Steve'a Blanka, takiego guru startupów z Doliny Krzemowej, twórcy w ogóle takiej terminologii Lean Startup, czy takiej filozofii Lean Startup. No i tutaj prawdopodobnie jak zapytacie 10 ekspertów od startupów, to oni wam wymienią 12 różnych definicji i w ramach jednej z tych definicji właśnie no, Kamil, czy kwiaciarnia, która powstała na osiedlu i sprzedaje kwiatki, nie wiem, z origami, czy to jest startup, czy nie? Albo piekarnia, która sprzedaje pieczywo na zakwasie, nie wiem jakim, chmielowym, to czy to jest już startup?
No i jedni ci powiedzą, zależy.
Jedni ci powiedzą, że absolutnie nie, no bo kwiaciarnia to nie jest startup, bo to mogłaby być firma, która, nie wiem, zajmuje się, nie wiem, nanocząsteczkowym zmienianiem kolorów kwiatów i wtedy to byłby startup. A ktoś ci powie, no w sumie, jeżeli ta firma szuka jakiegoś modelu biznesowego i szybkiego wzrostu, czyli kolejnych kwiaciarni na kolejnych osiedlach, no to już w sumie można to nazwać startupem.
Dokładnie. Ale
to jest bardzo, słuchajcie, płynna sprawa. Więc tutaj no nie ma jednej takiej, nie ma dobrego wytłumaczenia. Ale wracając do wątku tych inwestycji, jak wygląda dzisiaj właśnie rynek startupów w Polsce? Generalnie mówi się, że około 5, 7 do 10 lat trwa taki typowy cykl rozwoju rynku startupów, który się zaczyna od tego, że startupy muszą bardzo szybko rosnąć, czyli zbierają pieniądze od rynku, od inwestorów, od grantodawców, zatrudniają wielu pracowników, wydają bardzo duże środki na rozwój produktu, na marketing, bo chcą osiągnąć szybko taką masę krytyczną, żeby wiele osób korzystało z naszego rozwiązania, żeby wiele osób o nas usłyszało. I to jest moment, kiedy te pieniądze się przepala. Na pewno kojarzycie case Ubera, który przez 12 lat, 13 był na ostrym minusie, no ale firma funkcjonowała, no bo wszyscy byli tak podjarani ideą uberowania, że kolejni inwestorzy wpadali z workami pieniędzy. No i co z tego, że firma, no i firma z jednej strony miała kolejnych użytkowników, pokazywała, że przychody to były jakieś tam kwoty X. Jak później w dokumentach na stronie 60 się okazywało, że każdy dolar, który w Ubera zainwestowano, przyniósł zwrot 30 centów na przykład, czyli no, zamiast zarabiać, to ta firma jeszcze grube pieniądze traci. Tylko że po tym czasie przychodzi taki moment, kiedy inwestorzy mówią: sprawdzam, i przestają firmę dotować, tylko zaczynają przebąkiwać o exicie i mówią, że może to byśmy już wyszli z tej inwestycji, bo my chcemy zarobić jakieś pieniądze i zainwestować w kolejne startupy, no to sprawdźmy, jak wam idzie. Bez pieniędzy takich dosypywanych właśnie od inwestorów. No i wtedy się okazuje, że firmy muszą zacząć etap takiej ostrej restrukturyzacji, czyli zaczynają się skupiać na przychodach od klientów, zaczynają optymalizować procesy, zaczynają zwalniać ludzi, tak, bo w momencie, kiedy redukujemy etaty, no mamy mniejsze koszty i celem takiego startupu, który już startupem nie chce być, czyli chciałby się nazwać, nie wiem, spin-outem albo po prostu korporacją czy przedsiębiorstwem, tak, jest już uzyskanie tego, jest stworzenie zysku netto, czyli po prostu zarabiania większej ilości pieniędzy niż się wydaje. I wiele polskich startupów, tych dużych, jest właśnie teraz w takim momencie. Booksy w ostatnich latach zwolniło 30% swojej załogi. I ktoś może powiedzieć, że zwalnianie ludzi to jest oznaka złej kondycji, bo jak zwalniamy, to znaczy, że nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia, czyli co, będziemy się zwijać. W świecie startupów jest inaczej. Tam restrukturyzacja służy właśnie wyjściu z tej fazy takiej, powiedzmy, niemowlęcej czy dziecięcej i właśnie stanięciu na własnych nogach, wyjściu z tego stadium startupowego. I tak to wygląda dzisiaj, że wiele firm, tych dużych, o których słyszymy, nie pozyskuje nowych środków. Wiecie, no tego chociażby właśnie nie robi Booksy i podobne przedsięwzięcia. Natomiast też patrząc na jakby to, jak dzisiaj wygląda to otoczenie, na pewno zauważyliście czy słyszeliście, że do Polski przestały płynąć unijne pieniądze. I rzeczywiście w świecie startupów to też jest widoczne, bo mniej więcej od 2022 roku wszystkie programy grantowe były po prostu wstrzymane i jest to związane z tym, że Polska nie dostawała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Więc przedsiębiorcy, którzy chcieli dostać jakieś dofinansowania do swojego pomysłu, jakieś granty, no nie mogli tego otrzymać i rozwój w ogóle polskiej przedsiębiorczości wyhamował bardzo mocno w ostatnich latach. No i na początku wszyscy byli przerażeni, no bo mówili: o Boże, no to tak będziemy też zwijać startupy, skoro nie ma pieniędzy unijnych. No a inni mówili wtedy: nareszcie, słuchajcie, się okaże, jest takie super powiedzenie, że jak przychodzi odpływ, to dobrze widać, kto pływał bez spodenek. No i podobnie w odniesieniu do polskich branż, do polskiej branży startupowej, można powiedzieć, że jak przyszedł odpływ pieniędzy unijnych, to bardzo szybko zauważyliśmy, które startupy się nie utrzymały na powierzchni, które programy grantowe po zamknięciu przestały istnieć, no bo nie było żadnych startupów z poprzednich lat do obsługi. No i można powiedzieć, że no, to było takie bardzo oczyszczające dla polskiej branży startupowej. I ostatni wątek na dziś, czyli przyszłość. Z jednej strony te pieniądze z KPO do nas zaczęły już spływać, więc ja już widzę bardzo duży ruch w interesie i pojawią się z powrotem programy grantowe niedługo i będzie sporo kasy do zgarnięcia na swoje pomysły. Tylko na szczęście w nowej perspektywie budżetowej są już wpisane wskaźniki jakościowe, czyli fundusze nie będą rozliczane tylko z wydatkowania pieniędzy, ale też będą rozliczane po roku, dwóch, trzech, pięciu z tego, jakie mają te, powiedzmy, success rates i success stories, więc będą prawdopodobnie dużo mądrzej te pieniądze wydawać. I też mam takie poczucie, że osoby, które w Polsce zrobiły naprawdę duże projekty, duże startupy i już zdążyły je sprzedać, pozakładały swoje własne fundusze inwestycyjne. I to są już ludzie, którzy zarządzając takimi funduszami jak BizFund, jak Smog Ventures, jak fundusz kapitałowy grupy Pracuj.pl, to są ludzie, którzy mają pieniądze, ale mają też doświadczenie, mają też umiejętności i te pieniądze będą inwestować, tylko w dużo mądrzejszy sposób. Więc wbrew pozorom, moim zdaniem, przyszłość naprawdę rysuje się dość pozytywnie i myślę, że dzisiaj my żyjemy w epoce, tak to ładnie Artur Kurasiński o tym mówi, post-startupowej. Nie będzie już inwestowania. Tak, nie będzie już inwestowania w absurdalne pomysły, nie będzie inwestowania w kolejne strony internetowe z kotkami. Będzie dużo większa uwaga skierowana właśnie na projekty jakościowe, na ludzi, którzy już mają w swoim emploi jakieś porażki, bo to świadczy o tym, że ci ludzie czegoś z tych porażek się nauczyli. Więc drodzy słuchacze, to jest bardzo wbrew pozorom pozytywny sygnał, bo jeżeli chcecie rozpocząć swój własny biznes, macie jakiś innowacyjny pomysł i chcecie naprawdę go rozwinąć, się w niego zaangażować i te pieniądze są wam potrzebne na rozwój tego projektu, a nie na, nie wiem, fajny komputer i auto w leasingu, to będzie dobry czas dzisiaj i w najbliższych latach, żeby właśnie na przedsiębiorczą ścieżkę wskoczyć.
Jeszcze w międzyczasie tego, jak Przemek mówił, ja sprawdziłem faktycznie, czy coś się nie pojawiło na rynku startupowym w Polsce i mówi się o tym, że Eleven Labs jest polskim, pierwszym polskim jednorożcem, który całkiem niedawno, dlatego że w styczniu była mowa, że przekroczył miliard dolarów i zrobił to w 18 miesięcy od rundy zalążkowej właśnie do przekroczenia tego miliarda dolarów. Eleven Labs zajmuje się oczywiście sztuczną inteligencją, więc nie jest to dziwne, że tak szybko dokonał tak wielkiego wzrostu. To jest taka firma, która generuje głos w 20 językach po prostu. Nagrali 100 lat dźwięku mniej więcej i faktycznie już prawie połowa firm z listy Fortune 500 ma korzysta z ich technologii, więc jest to naprawdę dosyć spektakularny sukces. Więc to jest dosyć świeże. Jak to się potoczy dalej w Eleven Labs, tego jeszcze nie jesteśmy w stanie na pewno powiedzieć, ale dobrze wiedzieć, że istnieje coś takiego. Powiem szczerze, przed tym nie słyszałem o tym, że taki bezpośredni faktycznie startup, który jest już bezkompromisyjnie naszym startupem i naszym polskim jednorożcem, już jest. To jest.
A ja mogę kamień się wtrącić? Bo oczywiście temat Eleven Labs ja śledzę i nawet jestem dumny, bo to jest firma założona przez dwóch Polaków, Piotrek Dąbrowski, który jest eks-programistą w Google, i Mateusz Staniszewski, który pracował w Palantirze. Tylko muszę się wtrącić, bo Palantir jest spółką amerykańską, Kamil, założoną w Stanach Zjednoczonych i nie będziemy mogli je nazywać polskim jednorożcem.
Nie, naprawdę?
Jest to spółka amerykańska.
Zawsze tak,
bo chłopaki mieszkają w Stanach i oni wychowali się w Polsce i urodzili się w Polsce, ale ja czytałem wywiad z nimi. Oni byli wkurzeni, bo oni pomysł na Eleven Labs się wziął stąd, że oni oglądali źle zdubbingowane filmy. I się zdenerwowali i powiedzieli, że oni zrobią to lepiej. I od tego się zaczął w ogóle Eleven Labs. Natomiast firma została założona w Stanach, co nie znaczy, że możemy powiedzieć, że to jest firma prowadzona i założona przez Polaków. Ale niestety nie będzie polskim jednorożcem. No i też w przypadku Eleven Labs już są pierwsze kontrowersje, bo w zeszłorocznych wyborach takich regionalnych w Stanach Zjednoczonych niektórzy politycy zaczęli używać Eleven Labs do niecnych celów, bo na przykład politycy republikańscy produkowali deepfake'i i dzwonili do wyborców, podszywając się pod polityków demokratycznych i mówiąc, że na przykład zagłosuj na mnie, to aborcja będzie legalna w nielimitowany sposób. Albo zagłosuj na mnie, to wyślemy wojsko do Palestyny. No i okazało się, że już trzeba będzie zmieniać przepisy, bo no oczywiście samo narzędzie złe nie jest, ale może zostać wykorzystane do niecnych celów. Więc w przypadku Eleven Labs takie kontrowersje już się pojawiły, co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałeś dzisiaj, większość firm dużych w Stanach już wykorzystuje w ramach swojego marketingu czy jakichś procesów wewnętrznych właśnie dokonania Eleven Labs, więc my, czy ja przynajmniej bardzo serdecznie Mateusza i Piotrka pozdrawiam, może nam się uda ich kiedyś tutaj gdzieś się z nimi połączyć w ramach Przekuć w Sukces, ale no oficjalnie to jest firma amerykańska.
Tak czy inaczej, jesteśmy dumni z dokonań Polaków na arenie międzynarodowej, tak również mimo, że nie możemy nazwać tego faktycznie polskim jednorożcem, co swoją drogą polskie portale informacyjne bardzo, bardzo dumnie i głośno ogłaszają aktualnie, więc, tak. więc jest to dosyć interesujący insight, za który ci, Przemku, bardzo dziękuję. Słuchajcie, dziękujemy wam również bardzo serdecznie za dzisiejszy dzień. Oczywiście słyszymy się już za dwa tygodnie, tak jak Przemek powiedział, w bardzo podobnym temacie, tylko że z gościem, którego wtedy będziemy mieli. Jakim? No dobra, Przemek, chyba możesz powiedzieć, kto będzie naszym gościem.
No to ci, którzy dotrwali do końca. To
już obiecałeś.
To jest specjalnie dla was. Naszym gościem za dwa tygodnie będzie Adrian Migoń, który jest prezesem Fundacji Startup Poland, pierwszej tego typu organizacji w Polsce, która od 15 lat jest pomostem łączącym przedsiębiorców, rządzących, inwestorów, instytucją, która bardzo, bardzo mocno wpłynęła na polski rynek startupów, będąc takim konsultantem i po prostu łącząc te grupy, organizując mnóstwo bardzo pożytecznych programów, spotkań i bez której dzisiaj po prostu wielu polskich startupów po prostu by nie było. I ja mam taką przyjemność, że z Adrianem się znam i namówiłem go tutaj na rozmowę i wypytamy go, jak to przez te 15 lat z jego perspektywy, ze środka, ta sytuacja wyglądała.
No i super. Dziękujemy wam bardzo jeszcze raz. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, do usłyszenia już w następnym Przekuć w Sukces za dwa tygodnie. Tak jak słyszeliście, dziękujemy, kłaniamy się i życzymy pięknego dnia. Pa, pa.
Trzymajcie się, pa, pa.